Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej Instytutu Pamięci Narodowej. Ta konferencja będzie poświęcona przede wszystkim publikacji Jeńcy 1920, ale będzie mowa także o książce Rok 1920 w literaturze polskiej. Proszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Za nami kilkadziesiąt przedsięwzięć w ubiegłych miesiącach, którym Instytut Pamięci Narodowej chciał przypomnieć setną rocznicę zmagań z Rosją bolszewicką, zwycięstwo 1920 roku. Dzisiaj chcę zaprezentować Państwu trzy ostatnie przedsięwzięcia Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród nich niezwykle ważna publikacja w języku rosyjskim i w języku polskim. Jeńcy roku 1920. To jest historia pewnego przedsięwzięcia, które miało zostać wykorzystane politycznie. Przedsięwzięcia zbudowanego na kłamstwie. To przedsięwzięcie się nie udało dzięki rzetelnym badaniom naukowym polskich historyków. Gdy w 1990 roku Związek Sowiecki przyznał się, iż to Rosja Sowiecka odpowiada za zbrodnię katyńską, kilka miesięcy później ówczesny pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej Michał Gorbaczow podjął decyzję, żeby w relacjach polsko-rosyjskich znaleźć jakiś moment historii, który można by wykorzystać w odpowiedniej w razie potrzeby, który mógłby przykryć tą odpowiedzialność za Katyń 1940 roku. Tą historią miał być los jeńców bolszewickich w niewoli polskiej, którzy trafili do niej w wyniku wojny roku 1920. To się nie powiodło, dlatego, ponieważ ukazała się praca, i to w latach 90. już pana profesora Zbigniewa Karpusa, który dokonał rzetelnych badań kwerendy archiwalnej i wskazał, że jeńcy przetrzymywani w polskich obozach jenieckich umierali w nich, ale umierali tak jak wtedy Polacy. Umierali od ciężkich chorób, umierali w wyniku warunków fatalnych, warunków panujących w tym czasie. Byli traktowani w sposób taki, jak w ówczesnym czasie traktowano jeńców. Jaka lekcja płynie z tej książki, którą Instytut Pamięci Narodowej wydaje teraz? Ona się składa z trzech części. Praca doktora Macieja Korkucia, który ukazuje tło, pana profesora Zbigniewa Karpusa, który właśnie opisuje los jeńców bolszewickich więzionych w Polsce, i pana profesora Waldemara Resmera, który z kolei pokazuje los jeńców polskich w niewoli bolszewickiej. Szanowni Państwo, ta sprawa rzekomego złego traktowania jeńców pojawiła się w 50 lat po dokonaniu zbrodni katyńskiej. I tu jest pytanie, dlaczego wcześniej nie próbowano wykorzystać tej kwestii, przecież w latach 20., 30. i później. Relacje ówczesnej Polski z Rosją bolszewicką nie były najlepsze. Otóż dlatego, że żyli świadkowie, że pamiętano i próbowano to kłamstwo tworzyć kilkadziesiąt lat później dopiero. Czy Nie widzimy tu analogii z II wojną światową. Dzisiaj w przestrzeni publicznej, poza granicami Polski, ukazuje się również, pojawia się wiele fałszywych narracji o II wojnie światowej. Myślę, że będzie ich też jeszcze więcej, dlatego ponieważ nie żyją już świadkowie. To, co było nie do powiedzenia jeszcze 30 lat temu, dzisiaj funkcjonuje swobodnie w obiegu publicznym. Ale jest jedna droga, żeby ten plan, takie działania się nie powiodły. To są rzetelne badania historyczne dotyczące II wojny światowej. To jest też lekcja z tej kwestii, którą była próba wykorzystania politycznego jeńców 1920 roku. Instytut Pamięci Narodowej pójdzie tą drogą rzetelnych badań naukowych dotyczących II wojny światowej, jak i innych zagadnień historycznych. Nie tylko pójdzie, ale idziemy tą drogą już od 20 lat i tak dalej pójdziemy. Szanowni Państwo, druga książka, pionierska i wyjątkowa książka pana profesora Macieja Urbanowskiego, rok 1920 w literaturze polskiej. Myślę, że jedna z tak naprawdę jeszcze białych plam w naszej pamięci. Rok 1920, oczywiście jest wiele publikacji historycznych, ale jej obraz tych zmagań w literaturze, dzieła wyjątkowe poświęcone tym zmaganiom, nie funkcjonują, nie są obecne wśród lektur szkolnych. I dlatego ta książka wybitnego specjalisty, krytyka literackiego, ale też aneks, a w nim proza, poezja, nazwiska od Kazimierza Wierzyńskiego po Wiesława Helaka, ale i te znane jak Stefan Żeromski, ale i Władysław Broniewski, przywracany ostatnio Florian Czarnyszewicz, ale wiele niefunkcjonujących, jak by na to zasługiwali. Przede wszystkim trzeba tu przypomnieć jedno nazwisko wybitnego pisarza Stanisława Rembeka. To jego chyba najlepsza powieść, nie tylko jego, ale jedna z najlepszych w literaturze polskiej, powieść W polu, opisująca zmagania 1920 roku. To nie jest wojna taką, jaką znamy z oleoduków, ułańskie szarże, ale to jest wojna z całym swym okrucieństwem, bólem, cierpieniem, śmiercią, strachem. Opis, myślę, który jest gotowym scenariuszem filmowym. 30 lat temu powstał świetny film Szwadron na podstawie opowiadań Stanisława Rembeka. Czas na taką produkcję dotyczącą roku 1920. Książka Rok 1920 w literaturze polskiej dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej trafiła do każdej średniej szkoły. Ja myślę, że te tematy, ci autorzy, fragmenty tej literatury, no niezwykłe lustro też, w którym możemy przyjrzeć się roku 1920 roku, będzie obecne na lekcjach języka polskiego i będzie inspirować nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim współczesnych licealistów, maturzystów. I ostatnia kwestia, wkrótce przed nami setna rocznica zakończenia zmagań z bolszewikami, setna rocznica podpisania traktatu ryskiego. Chcąc przypomnieć tą rocznicę, Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę Gorzki pokój, traktat ryski 1921 roku. Zapraszamy na tą wystawę już od 16 marca tego roku. Oficjalne otwarcie będzie dzień wcześniej. Ta wystawa będzie prezentowana w miejscu wyjątkowym na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Gorzki pokój, traktat ryski pokazany przez los około 1,5 miliona naszych rodaków, którzy zostali w Rosji sowieckiej, którzy zostali po tamtej stronie granicy ryskiej, no, opisani chociażby w niezwykłej powieści Floriana Czarneszewicza Nadbrezyńcy. Zapraszam do lektury i na Zamek Królewski, na dziedziniec, na wystawę Gorzki pokój. Serdecznie Państwu dziękuję.
Proszę o zabranie głosu dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Marka Wierzbickiego. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat publikacji, którą Instytut Pamięci Narodowej wydał w sprawie sytuacji i losu jeńców wojennych, zarówno polskich, jak i rosyjskich, czyli sowieckich, w czasie wojny 1920 roku, wojny polsko-bolszewickiej i po jej zakończeniu. Tak jak powiedział pan prezes Jarosław Szarek, ta książka w pewnym sensie obnaża kłamstwa propagandy najpierw sowieckiej, potem rosyjskiej, jakoby więźniowie rosyjscy byli tysiącami mordowani na terenie Polski. Myślę, że argumenty, które podważają te twierdzenia, te nieprawdziwe twierdzenia, znajdziemy właśnie w tej książce. Moim zdaniem jest to bardzo dobra publikacja naukowa, która składa się z trzech ważkich studiów, artykułów naukowych, napisanych przez trzech historyków, znawców tej problematyki. Doktor Maciej Korkuć napisał artykuł o dziejach kłamstwa katyńskiego najpierw, pokazując całe tło i potem rolę kłamstwa katyńskiego jako jednego z fundamentów rosyjskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej, a następnie opisał też sytuację, kiedy Rosja, Związek Sowiecki przyznał się do popełnienia zbrodni w Katyniu w kwietniu 1990 roku, a więc po 50 latach dopiero po dokonaniu tej zbrodni. I na polecenie ówczesnego prezydenta Związku Sowieckiego, Michaiła Gorbaczowa, zaczął gorączkowo szukać jakiegokolwiek argumentu, który można byłoby obarczyć Polaków jako winą za jakieś zbrodnie przeciwko obywatelom sowieckim. I w wyniku tego gorączkowego poszukiwania znaleziono kwestię rzekomych mordów jeńców rosyjskich, jeńców sowieckich na terenie Polski w czasie wojny 1920 roku i po jej zakończeniu. Więc ten artykuł wyraźnie pokazuje, na czym polegało kłamstwo i manipulacja sowieckiej, a potem rosyjskiej propagandy, która próbuje zrównywać mord sowiecki w Katyniu, który był ludobójstwem, miał cechy ludobójstwa, z rzekomym zabijaniem jeńców rosyjskich na terenie Polski. I ta książka udowadnia, że jest to nieprawda. Drugim artykułem jest artykuł profesora Waldemara Rezmera, niezmiernie interesujący, oparty o archiwalia polskie, archiwalia rosyjskie, w którym pokazuje sytuację, los polskich jeńców wojny 1920 roku na terenie Rosji bolszewickiej. I pokazuje całą złożoność tego problemu, że z jednej strony władze sowieckie niejednokrotnie w swoich rozkazach zalecały przyjazne traktowanie jeńców. Tymczasem na średnim i niższym szczeblu dowodzenia wojsk sowieckich czy władz sowieckich cywilnych te sprawy były realizowane zupełnie inaczej. Często ci więźniowie byli pozbawiani wyżywienia, byli bardzo żyli w bardzo ciężkich warunkach, warunkach bytowych, w budynkach, które w ogóle nie były przystosowane do tych celów. Często spali na ziemi, często nie mieli nawet płaszczy, którymi mogliby się okryć. I z tego powodu też tam masowo umierali. Ale co jest bardzo charakterystyczne, profesor Rezmer pokazał też proces zabijania polskich jeńców w czasie samej wojny 20 roku. I też sytuacja tych polskich jeńców, którzy poddawali się, czy byli wzięci do niewoli na polu walki przez Armię Czerwoną, była niejednakowa. Czasami traktowano ich zupełnie przyzwoicie, ale czasami, jeżeli dowódca był rozwścieczony na przykład długim oporem Polaków, to dochodziło do prawdziwej masakry jeńców. I zaletą tego artykułu jest to, że profesor Rezmer dokładnie przeanalizował źródła sowieckie, pokazując nawet, jak poszczególni dowódcy czy świadkowie po stronie rosyjskiej, jak różnie pokazywali te same wydarzenia. Chociażby pod Zadwórzem, pod Lwowem w 1920 roku, gdzie jeden z batalionów Legii Akademickiej, około 330 polskich żołnierzy, ochotników, młodych chłopców, stawiał czoło armii konnej Siemiona Budionnego. I tam w czasie tego starcia niemal wszyscy ci żołnierze zginęli i część z nich była wymordowana jako już jeńcy. A więc Siemion Budionny pokazywał to jako traktowanie jeńców jako pewną sielankę. Że my pod Zadwórzem traktowaliśmy jeńców z wielką troską, przyjacielsko, łagodnie. Natomiast Isaac Babel, rosyjski pisarz, który był równocześnie korespondentem wojennym, w swoich dziennikach zupełnie szczerze opisał, jak to wyglądało właśnie, że wszyscy jeńcy zostali zmasakrowani już po zakończeniu walki, a więc, że nie było dla nich litości. I wreszcie trzeci artykuł profesora Zbigniewa Karpusa poświęcony sytuacji jeńców rosyjskich, czy szerzej sowieckich, na ziemiach polskich w czasie wojny 20 roku i po jej zakończeniu. Po pierwsze, profesor Karpus pokazuje, jak złożone były wówczas problemy, jakich doświadczały polskie władze przy opiece czy przy traktowaniu jeńców rosyjskich. Po pierwsze, Polska była wtedy w okresie dopiero formowania się państwowości. Panowała ogromna bieda i głód po I wojnie światowej. Panowały zarazy, czerwonka, tyfus, grypa czy cholera i one przede wszystkim dziesiątkowały jeńców, zwłaszcza w roku 1920, kiedy jeńców sowieckich przybyło bardzo dużo i było ich w sumie prawie 100 tysięcy w tym czasie. Więc to były te obiektywne powody, dla których część tych jeńców zmarła. To było kilkanaście tysięcy jeńców rosyjskich. Natomiast nie było mowy o jakimkolwiek mordowaniu jeńców czy eksterminacji jeńców poprzez celowe ograniczanie im na przykład wyżywienia czy pozostawianie ich w nieludzkich warunkach bytowych. Tego nie było. I na dowód właśnie tych stwierdzeń, które są moim zdaniem bardzo wiarygodne, autorzy zamieścili też szereg aneksów na końcu książki. Są to dokumenty rosyjskie i dokumenty polskie, które pokazują kwestie zarówno liczebności jeńców po obydwu stronach, jak i ich traktowania. Myślę, że każdy zainteresowany tematyką historyczną, tematyką wojny 20 roku, sięgnie po tę książkę, bo to jest bardzo wartościowa książka oparta o bogatą, różnorodną bazę źródłową i napisana w sposób niezwykle profesjonalny, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, różnych typów źródeł, z doskonale prowadzonymi analizami i potem syntezami, które pozwalają wyciągnąć właśnie takie, a nie inne wnioski końcowe. A wniosek jest generalnie jeden. Nie było mordowania jeńców rosyjskich w czasie wojny i po wojnie 20 roku na terenie Polski. I twierdzenia tego rodzaju są jedynie wymysłem propagandy sowieckiej, a potem rosyjskiej. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, pana Adama Chlebowicza.
Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie zaprosić na wystawę Gorzki Pokój, Traktat Ryski 1921 roku. Wystawę otwieramy w poniedziałek 15 marca na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Miejsce niezwykle prestiżowe, ale też i drugi powód jest takiej lokalizacji tej właśnie wystawy. W wyniku negocjacji, które odbywały się w Rydze od jesieni 1920 roku, a zakończyły się 18 marca 1921 roku, jednym z postanowień tegoż traktatu był zwrot dóbr kultury, przynajmniej części, bo oczywiście ta lista była dużo, dużo bogatsza, w wyniku czego Związek Sowiecki oddał Polsce tak cenne zbiory jak Arasy Królewskie, jak obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, jak miecz Bolesława Chrobrego Szczerbiec, wiele, wiele innych rzeczy. Traktat Ryski to rok 1921. Tutaj już moi przedmówcy wspomnieli o tych datach. Wojna polsko-bolszewicka, odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, czyli rok 1920. Padło słowo Katyń, rok 1940, 20 lat później. Wydawałoby się, co wspólnego mają ze sobą te wydarzenia, co wydarzyło się w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Staraliśmy się w tej wystawie pokazać nie tylko same negocjacje, które zaczęły się w Mińsku, potem były toczone w Rydze od października 1920 roku, ale pokazać skutki tego, co wówczas Polacy podpisali. Trzeba tutaj podkreślić i zauważyć, że te negocjacje, ta ekipa, która negocjowała warunki traktatu pokojowego z bolszewikami. To największy, najważniejszy pokój, samodzielny pokój, samodzielne negocjacje polityczne Polski w XX wieku. Konsekwencje tego, co wówczas podpisano, miały skutki, możemy śmiało powiedzieć, do roku 1989, aż do odzyskania niepodległości. Konsekwencje takie jak pakt Ribbentrop-Mołotow, jak 17 września, jak właśnie Katyń, jak kłamstwo katyńskie. Ta wystawa pokazuje spór, jaki się toczył w Polsce wówczas pomiędzy koncepcją federacyjną Józefa Piłsudskiego, a koncepcją inkorporacyjną Romana Dmowskiego. Tego rezultaty widzimy właśnie w traktacie ryskim. Staraliśmy się pokazać tutaj i stąd ten tytuł, który może wielu z Państwa zdziwić, Gorzki Pokój. Jak to? Z jednej strony najważniejszy pokój, dzięki temu Polska nareszcie zaprzestaje walczyć, toczyć tą bardzo ciężką wojnę dla siebie z bolszewikami. Oto następuje upragniony pokój, więc dlaczego gorzki? Odpowiedź Państwo znajdziecie na wystawie, natomiast staraliśmy się tu pokazać różne głosy, także punkt widzenia ukraiński, białoruski. Ten pokój w Rydze miał daleko idące konsekwencje nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego był tak ważny. Ta wystawa także ma charakter wykraczający poza samą historię. Staraliśmy się oddać głos również świadkom wydarzeń tamtych czasów, literatom, publicystom, naukowcom, filozofom. Stąd pojawiają się głosy i opinie profesora Mariana Zdziechowskiego, wizjonera tamtego czasu i czasów późniejszych, wybitnych pisarzy, Zofii Kossak-Szczuckiej, świadka tamtych wydarzeń, Floriana Czernyszewicza, przywoływanego tutaj już jako autora Nadberezyńców i kilku innych powieści opisujących losy ludności polskiej właśnie mieszkającej tam, za traktatem ryskim, Sergiusza Piaseckiego i wielu innych. Ta wystawa jest również, myślę, bardzo ciekawa koncepcją plastyczną, którą przygotował pan Jarosław Kłaput, wybitny grafik. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia dziedzińca Zamku Królewskiego. Już od 16 marca wystawę będzie można zobaczyć do 26 kwietnia właśnie w tym miejscu. Warto się wybrać na spacer, odwiedzić to miejsce, zobaczyć ją, bo będzie przyciągać także swoją koncepcją plastyczną. Potem tą wystawę będziemy chcieli pokazać w głównych miastach Polski, więc ci z Państwa, którzy nie będą mogli się wybrać do Warszawy, zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Poznania i innych miast, gdzie w ciągu tego roku tą wystawę będzie można zobaczyć. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękuję Państwu w takim układzie za uczestnictwo w tej konferencji prasowej. Przypominam, że książka Jeńcy 1920 nie jest w sprzedaży, jest do pobrania gratis w formie PDF-u na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, zarówno w języku polskim, jak i w języku rosyjskim. Zapraszamy także do obejrzenia filmu Kłamstwo katyńskie od Stalina do Gorbaczowa, który naświetla właśnie tło tej manipulacji dotyczącej jeńców sowieckich po wojnie polsko-bolszewickiej. Zapraszamy na strony internetowe Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszamy na kanał IPN TV. Serdecznie Państwu dziękuję. Do widzenia.